był Bema Pamięci Żałobny Rapsod Cypriana Kamila Norwida w wykonaniu Macieja Maleńczuka i zespołu Homo Twist. Postać Józefa Bema bardzo ważna, kluczowa właściwie dla naszych relacji polsko-węgierskich. A w studiu witam pana doktora Adama Szabelskiego, historyka.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Pan Adam Szabelski specjalizuje się w sprawach węgierskich i w Krakowie łączy się z nami pan doktor Wojciech Frazik.
Dzień dobry,
historyk, działacz opozycji niepodległościowej, ale też autor biografii politycznej Wacława Felczaka, o którym też będziemy rozmawiali. Dzień dobry.
Są w życiu takie tajemnicze rzeczy jak przyjaźń. Nikt nie wie, jak to się dzieje, ale ludzie się przyjaźnią i jest coś takiego jak przyjaźń między narodami. Mówił Viktor Orban 6 kwietnia w Budapeszcie podczas odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Czy jednak może w historii potrafimy znaleźć klucz do tej naszej polsko-węgierskiej przyjaźni? Trochę rozwiać te tajemnice.
Oczywiście, tych relacji było bardzo dużo. Zaczynając od średniowiecza, poprzez związki tutaj małżeńskie, wspólne unie personalne, chociażby ta najsławniejsza trzecia unia już personalna za czasów Stefana Batorego. Wreszcie zaś, no, chyba taka najbardziej żywa właśnie wśród Węgrów jest pamięć o właśnie wydarzeniach z tak zwanej wojny samoobronnej, jak to się nazywa na Węgrzech, a u nas jako Wiosny Ludów z 1848-1849. Bem, o których tutaj była słowa w piosence przed chwilą, to jest właśnie taka postać kultowa, zapamiętana. Jego nazwisko znajdziemy w każdym miasteczku, ulicę jego imienia, plac czy szkołę.
Nazywano go ojczulkiem Bemem?
Tak, w taki pieszczotliwy sposób właśnie ojczulek Bem, no, dla swoich żołnierzy, no, był jak ojciec, chociaż też, no, jego największą miłością i najkochańszymi dziećmi były armaty, o które zawsze dbał na wszystkich polach bitew, a także w czasie transportu pomiędzy bitwami.
Zdaje się, że Wiosna Ludów to też był okres w historii, który szczególnie interesował profesora Wacława Felczaka.
Tak, XIX wiek był konikiem profesora Wacława Felczaka. On zaczął interesować się nowożytnością Węgier, ale faktycznie w dużej mierze później był XIX-wiecznikiem. Jakby jego prace, chociażby dotyczące problemów narodowościowych na Węgrzech w XIX wieku, problem też ugody, chociażby węgiersko-chorwackiej, to były te kwestie, które go najbardziej tutaj interesowały i które bardzo dużą część swojej pracy poświęcił.
To pytanie do doktora Wojciecha Frazika. Czy ta historia XIX-wieczna, relacje polsko-węgierskie, ale nie tylko, sytuacja w Europie Środkowej, to jaki to miało wpływ na właśnie biografię polityczną Wacława Felczaka, o której pan pisał?
Wacław Felczak całe swoje życie, można powiedzieć, naukowe, ale nie tylko naukowe, związał z Węgrami, czyli jego związki z Węgrami zdeterminowały jego również biografię polityczną, tak możemy powiedzieć. Pierwsza, no już okres studiów sam, to zainteresowanie Węgrami to przede wszystkim rozpoczęcie nauki języka węgierskiego i potem pierwsze kontakty. Tutaj warto wspomnieć nazwisko wybitnego profesora poznańskiego Kazimierza Chodnickiego, ponieważ...
No właśnie, chciałem to opowiedzieć, że zaczął naukę języka węgierskiego na Uniwersytecie Poznańskim.
Tak, historię na Uniwersytecie Poznańskim, miał tam wspaniałych mistrzów i to właśnie jeden z nich ukierunkował go w pewnym sensie na całe życie poprzez tą naukę języka węgierskiego. Warto wspomnieć, że Wacław Felczak w 1935 roku w jesieni był inicjatorem też założenia Akademickiego Koła Przyjaciół Węgier na Uniwersytecie Poznańskim. Tu można by znowu wskazać kolejną postać, chyba ważną też dla Poznania, to lektor języka węgierskiego Janusz Hidi, który potem był konsulem węgierskim przed samą wojną w Poznaniu, bo był taki konsulat. I to właśnie postaci sprawiły, że Felczak jeszcze przed wojną trafił na Węgry, tam uczył się języka węgierskiego i swoje pierwsze prace, znaczy można powiedzieć, praca jego magisterska już dotyczyła właśnie tej tematyki okresu Wiosny Ludów, a jego pierwsza publikacja ściśle wiązała się właśnie z okresem Wiosny Ludów i stosunkami polsko-węgierskimi w czasie Wiosny Ludów. I to potem tak już zostało właściwie do końca życia. Niewielka ilość była innych tematów, którymi się naukowo zajmował.
Czy w tych tematach i w ogóle w sytuacji w 1848-49 roku szansa pewnej powstania federacji państw środkowej Europy, państw słowiańskich i Węgier, to była ta kwestia, o której Wacław Felczak pisał? Czy to była koncepcja realna wówczas, właśnie taka koncepcja? Jak panowie do tego podchodzą? Czy to jest coś, co miało szansę powodzenia, czy to po prostu była pewna taka mrzonka polityczna?
Polacy wiązali się z walką każdego narodu wtedy, z walką o wolność, bo w tym upatrywali szansę również dla siebie. I to dlatego przecież tak licznie Polacy wzięli udział w walce Węgrów o niepodległość w 1848, w 1849 roku. I tutaj właściwie są takie dwa bardzo wyraźne wątki. Znaczy, jeden to jest taka bezpośrednia walka zbrojna, w której Polacy brali udział, Legion Polski na Węgrzech, ale z drugiej, czy udział w ogóle w formacjach węgierskich, prawda, w rozproszeniu. Jest w tej chwili piękna książka profesora Istvána Kovácsa, zresztą przyjaciela Wacława Felczaka, który znalazł parę tysięcy polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech. Natomiast drugi wątek też bardzo ważny. Polacy próbowali być takim pośrednikiem swego rodzaju dyplomatycznym. Tutaj książę Adam Czartoryski, który próbował stworzyć jakby rodzaj kompromisu, czy doprowadzić do kompromisu między Węgrami a narodowościami niemadziarskimi w koronie świętego Stefana. No to bardzo skomplikowany problem narodowościowy w XIX wieku w tej części Europy. Zresztą tym właśnie Wacław Felczak się zajmował i na tym przykładzie jakby próbował Węgrów potem już w XX wieku swoich przyjaciół uczyć też polityki, jak ją uprawiać.
Wspólnym interesem Polaków i Węgrów było odciągnięcie narodowości słowiańskich od wpływów rosyjskich i panslawizmu. To pisał Wacław Felczak, ale strona polska nie mogła popierać żądań węgierskich, a zwłaszcza tego, aby narodowości słowiańskiej na Węgrzech, narodowości słowiańskie na Węgrzech zrezygnowały z aspiracji politycznych. Czy tutaj jednak mimo tego zbieżności interesów jednak były też interesy rozbieżne? To o tym pisze Wacław Felczak. Jakie to miało znaczenie, pan Adam Szabelski?
Tak, oczywiście to jest właśnie duży problem jakby całej historii Węgier w XIX wieku. Pogodzenie się z narodami słowiańskimi, ale także z Rumunami, zamieszkujących znaczną już część wtedy Siedmiogrodu. Problem był wielowątkowy i oczywiście też różne były te relacje. No i bardziej złożone, ale też i największą autonomię miała Chorwacja, która będąc jednocześnie częścią korony świętego Stefana, ale też mający no, jakby swojego bana, czyli formę też autonomii i tutaj możliwości zarządzania tym, spowodowało, że mogli oni wymuszać na Węgrach pewne ustępstwa. Przykładem może być to, że bardzo długi czas to łacina była jednak językiem oficjalnym, urzędowym na Węgrzech. Dlaczego? Bo właśnie jednym z powodów było tutaj jakby blokowanie przez Chorwatów madziaryzacji poprzez ustalenie jednak oficjalnie języka węgierskiego na jako tego urzędowego na Węgrzech. Zresztą samym językiem jest dość ciekawie, ponieważ faktycznie on w pewnym momencie przechodził do defensywy. Przykład świetny to Sicini, uznawany za największego z Węgrów, magnat, który właśnie był takim, no możemy odpowiedzieć, odpowiednikiem naszego Adama Jerzego Czartoryskiego, który miał pomysły na modernizację Węgier. On dopiero nauczył się języka węgierskiego w wieku 30 lat wcześniej władał niemieckim. Fakt właśnie, to jest to, czego Węgrzy nie do końca rozumieli w czasie Wiosny Ludów i co przyczyniło się w dużej mierze do ich klęski w tej wojnie 48-49, to niezrozumienie aspiracji rodzących się właśnie wokół ich narodu. Słowaków, którzy no, patrzyli tutaj, no, zaczęli się czuć już jakby osobnym narodem i jakby odkrywać swoją słowiańskość na powrót, ale też chociażby z Niemcami, z siedmiogorskimi, czyli Sasami, którzy czuli się jednak bardziej poddanymi Habsburgów niż chcąc współpracować z Węgrami. Możemy wymienić tu dalej, czy to Rumunów, czy to właśnie te inne mniejszości zamieszkujące. To jest właśnie coś, co Wacław Felczak często podkreślał na tych swoich pracach i jakby między gdzieś słowami, wersami możemy tak by odczuć jako taką przestrogę dla całej Europy Środkowej, jako formy, że jeżeli narody Środkowej Europy nie będą potrafiły ze sobą współpracować, użyć i koegzystować, to wtedy zawsze mocarstwa ościenne będą nas rozgrywać.
Mówimy o wieku XIX, kiedy te interesy Polski i Węgier, interesy takie narodowe, chęć jakby właśnie powstania własnego państwa, oderwania się z monarchii habsburskiej przez Węgrów, to było ważne. Natomiast w wieku XX, no tutaj jakby, czy w tym czasie, kiedy Wacław Felczak interesował się Węgrami, pisał swoją pierwszą pracę magisterską, no wtedy już takich interesów zbieżnych, wyraźnych nie było. Czy ta przyjaźń polsko-węgierska wówczas też funkcjonowała?
Jest to temat też bardzo złożony. Należy pamiętać, że po traktacie w Trianon Węgry zostały okrojone o 2/3. I jest to taki moment, kiedy Węgrzy próbują, czy rząd węgierski, tutaj przede wszystkim też admirał Horthy, próbują wykorzystać sentymenty polskie i jakby hasła przyjaźni polsko-węgierskiej do propagowania rewizjonizmu węgierskiego. Hasła o wspólnej granicy z Polską oznaczały rozbiór Czechosłowacji. No, to powodowało jakby, że Polska zawsze była w trudnej sytuacji, jakby nie mogąc utworzyć tego jakiegoś bloku państw tutaj środkowej Europy, ponieważ no, te konflikty, które my mieliśmy dobre konflikty z Węgrami i z Rumunami, ale już Węgrzy z Rumunami nie potrafili się dogadać. I każda jakby akcja wspólna była w ten sposób niestety blokowana. Przykładem może być to, że w 1920, kiedy była tutaj już Bitwa Warszawska i wojna z bolszewikami, to Węgrzy chcieli wysłać żołnierzy, ale Czechosłowacja i Rumunia na to się nie zgodziły. Zgodzili się tylko na transporty tutaj wojskowe, zaopatrzenia, pocisków, kocy i tak dalej. Natomiast sami żołnierze węgierscy nie mogli przekroczyć, co te państwa się obawiały właśnie, że mogą być wykorzystane później.
Ale o tej pomocy Węgrów dla Polaków w 1920 roku mówi się o tym, że naprawdę była znacząca. Ale przejdźmy do takiego trochę mroczniejszego momentu w historii Węgier, no koalicja z Niemcami hitlerowskimi. W momencie, kiedy Polska zdecydowanie na żaden sojusz nie godzi się.
Tak, sprawa jest trudna, chociaż jak tu wspominałem, no częściowo właśnie Niemcy, wykorzystując te konflikty lokalne w Europie Środkowej, doprowadziły do tego, że Polska i Węgry jakby współuczestniczyły w rozbiorze Czechosłowacji, co dla jednego narodu i drugiego się zemściło. Fakt jest jednak taki, że Węgrzy, mimo tutaj deklaracji przyjaźni z Niemcami, pozwolili przejść ogromnej ilości polskich cywilów, a przede wszystkim żołnierzy na swoje terytorium po klęsce. I co więcej, gdyby nie to, że przepuścili tych żołnierzy dalej na zachód, nie mielibyśmy armii na zachodzie.
Czy w pewnym sensie prawdą jest, że przyczyną samobójstwa premiera Węgier wtedy była pewna ta koalicja z Niemcami?
Tak, Pál Teleki popełnił samobójstwo jako swój protest przeciwko atakowi Węgier na Jugosławię i przyłączeniu się już w pełnym tego zakresie do wojny po stronie III Rzeszy.
Ale w tym momencie musimy też powiedzieć o faktycznej postawie żołnierzy węgierskich w czasie II wojny światowej, bo ona była też niezwykła. De facto po stronie hitlerowskich Niemiec, ale tak naprawdę właściwie pomagali Polakom. Część z nich również zapłaciła za to życiem.
Tak, oczywiście mamy wiele przykładów. Z jednej strony, jak to już mówiłem, samej sytuacji na Węgrzech, czy, gdzie no Węgrzy pilnujący obozów udawali, że nie widzą, że jednego dnia potrafiło uciec kilkudziesięciu Polaków z tego obozu i po prostu normalnie przekroczyć dalej granicę. Z drugiej zaś strony faktycznie, czy to żołnierze węgierscy na Wołyniu, tam gdzie były te jednostki, tam nie było rzezi i Ukraińcy nie odważyli się zaatakować Polaków, a tu jest też ważny motyw powstania warszawskiego, gdzie Polacy mogli przez linie węgierskie swobodnie przechodzić tam, gdzie były oddziały węgierskie. One zachowały właściwie pełną neutralność w przypadku tego konfliktu, co, a nawet były pojedyncze przypadki Węgrów, którzy przechodzili na stronę polską i zgłaszali się jako ochotnicy, żeby walczyć po stronie Polski.
To jest też dobry moment, żeby wspomnieć o działalności Wacława Felczaka w czasie II wojny światowej, który wykorzystywał swoją znajomość i Węgier, języka angielskiego i panie doktorze, tutaj kieruję się do doktora Wojciecha Frazika, czy może pan nam opowiedzieć o właśnie tym zaangażowaniu w działalność państwa podziemnego Wacława Felczaka?
Węgry były dla Polski bardzo ważnym państwem w czasie II wojny światowej, właśnie nie tylko ze względu na tą swoją postawę we wrześniu 1939 roku, bo tu jeszcze warto wspomnieć, że premier Teleki odmówił Niemcom zgody na przepuszczenie wojsk niemieckich przez terytorium węgierskie we wrześniu 1939 roku, co umożliwiłoby Niemcom w ogóle no, bardzo daleki atak od południowego wschodu na Polskę. Do tego nie doszło właśnie dzięki jego postawie. Natomiast potem właśnie bardzo ważna rzecz to gościna dla tych Polaków, którzy na Węgrzech się znaleźli i umożliwienie potem przedostania się dalej na zachód. Ale też Węgry były bardzo ważnym ośrodkiem pracy konspiracyjnej i już w grudniu 1939 roku powstała wojskowa baza łączności z krajem w Budapeszcie. Tak, na pierwszy kryptonim to baza Romek. A w czerwcu 1940 roku powstała jakby analogiczna baza placówka łączności cywilnej, placówka W. Często one są zresztą mylone i czasem miesza się również działalność Wacława Felczaka tutaj. Warto to podkreślić, że on był działaczem łączności cywilnej właśnie w czasie wojny. I zarówno placówka W, jak i baza wojskowa były, no można powiedzieć, co najmniej życzliwie tolerowane przez władze węgierskie, które zdawały sobie sprawę z ich istnienia, a w pewnych okresach wręcz wspierane, no nie powiem, że jawnie, bo oczywiście wiedziało o tym tylko bardzo niewiele osób zarówno w rządzie, jak i w armii węgierskiej, bo trzeba też pamiętać, że społeczeństwo węgierskie było też politycznie podzielone i byli tam też no, tacy bardzo zdecydowani sojusznicy Niemiec. Natomiast znaczna część, łącznie z regentem Hortym, jednak wspierała Polaków i to ten sojusz z Niemcami był czymś raczej takim przymusowym, wymuszonym trochę przez geopolitykę i dążono do wyjścia z tego sojuszu, mówiąc krótko, zresztą wiązano z Polakami duże nadzieje i może żeby nie mówić tak zbyt wiele, bo mówić można by dużo na ten temat, to warto...
Tak, a możemy opowiedzieć o tej działalności Wacława Felczaka, bo on bardzo też ciekawie o tym to wspominał, właśnie tą swoją pracę kuriera, łącznika, przechodzenia przez Tatry. Jak to wyglądało? Jakby pan mógł to też opowiedzieć.
Felczak znalazł się na Węgrzech pod koniec maja 1940 roku, wtedy, kiedy właśnie powstawała ta cywilna sieć łączności między władzami na emigracji, wtedy jeszcze we Francji, potem wkrótce już w Londynie, a władzami Polskiego Państwa Podziemnego, które zresztą wtedy dopiero wiosną 1940 roku tworzyło swoje struktury. I on w placówce W początkowo był zastępcą kierownika tej części takiej technicznej, powiedziałbym, bo placówka miała charakter polityczny. Członkowie to byli przedstawiciele czterech głównych stronic, natomiast aparat techniczny składał się już z ludzi niezwiązanych politycznie. I Felczak najpierw był zastępcą szefa, odpowiadał za łączność z krajem, Potem już był w ogóle szefem technicznym placówki. Był szefem kurierów, którzy przechodzili do Polski albo tą drogą przez Tatry, albo tak zwaną drogą sądecką w okolicach czy to Szczawnicy, czy Nowego Sącza. Sam też wielokrotnie do kraju się udawał, szczególnie wtedy, kiedy ta łączność była zrywana, bo albo kurierzy chodzili w ogóle na całej trasie między okupowaną Polską, no powiedzmy umownie z Warszawy do Budapesztu, albo tak jak szczególnie od roku 1942, kiedy utworzono tak zwaną sztafetę, czyli podzielono tą długą drogę na odcinki, przebywali tylko pewne jej etapy. I Felczak wtedy był tą osobą, która transportowała pocztę na odcinku z Budapesztu do granicy węgiersko-słowackiej. Ale też chodził właśnie do końca wojny na całej też trasie.
Czyli mimo czasów wojennych, mimo tego, że Węgry znalazły się w koalicji Niemiec, te relacje jednak były przyjacielskie, trwały. Pomoc Węgrów była bardzo, bardzo wyraźna, czy te możliwości, które państwo węgierskie sprawiało. Zróbmy teraz krótką przerwę na muzykę i za chwilę wrócimy do rozmowy i o relacjach polsko-węgierskich, i o Wacławie Felczaku. Może bardziej przeniesiemy się do współczesności, powiemy o znaczeniu dzisiejszym tych relacji.
Arsenał Kultury.
Wspólna historia Polski i Węgier to też szereg strategicznych małżeństw zawieranych pomiędzy Węgrami, Węgierkami, Polakami i Polkami. Podobny los, że tak powiem, spotkał naszego gościa, gdy zdążyliśmy się tutaj dowiedzieć w czasie przerwy muzycznej. Dr Adam Szabelski zdradził nam, że właśnie piosenka, którą przed chwilą słyszeliśmy, była grana na jego weselu.
Tak, tak. Właśnie jest to zespół dość teraz popularny i faktycznie śpiewający właśnie po polsku i po węgiersku. No, słyszeliśmy trochę ten akcent taki węgierski. Można go rozpoznać po tym, że oni tak trochę śpiewają dla nas jak dzieci, na zasadzie, że za bardzo zmiękczają te polskie słowa, ale tutaj no, szacunek dla chłopaków, że faktycznie potrafią coraz częściej pozbywać się tego akcentu i już te fragmenty ładnie śpiewają.
Czy to może być dowód na to, że nie tylko odgórne porozumienia przywódców państw o tej przyjaźni polsko-węgierskiej świadczą, tylko również to, że po prostu Węgrzy naprawdę czują to.
Tak, tak. I faktycznie ja znam bardzo dużo mieszanych małżeństw polsko-węgierskich, może więcej faktycznie nawet na Węgrzech, bo to są Polacy, którzy chociażby studiowali hungarystykę, tak jak Wacław Felczak, i po prostu no, już się przenieśli na Węgry i tam poznali swoją miłość życia. Jestem leniwym człowiekiem, więc u mnie było odwrotnie. To właśnie moja Węgierka przyjechała do mnie.
To może też dobry moment, żeby przejść do bardziej współczesnych czasów i też znaczenia Wacława Felczaka dla dzisiejszej sytuacji, też dla polityki węgierskiej. Wacław Felczak, tutaj mówiliśmy o jego losach wojennych. Po wojnie został przez komunistów aresztowany. W 1956 roku podczas amnestii został wypuszczony. Potem rozwijał karierę naukową. Ale w latach 80. Wacław Felczak stał się inspiracją dla dużej części opozycji na Węgrzech. Mówi się o nim, że to on podsunął Viktorowi Orbanowi pomysł założenia partii Fidesz, że też miał legitymację honorową tej partii z numerem 001, ale nie tylko. On też wpływał czy inspirował innych opozycjonistów węgierskich. Pytanie do doktora Wojciecha Frazika, czy rzeczywiście jego wpływ na kształtowanie się opozycji węgierskiej w latach 80. był taki duży?
No, najlepszym dowodem na to jest tytuł, który Węgrzy mu nadali, znaczy może nie wszyscy, ale w każdym razie w pewnych kręgach był nazywany Felczak Apo, tak jak w XIX wieku Bem Apo, znaczy ojczulek Bem, tak samo część środowisk węgierskich uznaje dalej nawet właśnie Wacława Felczaka za swojego tak jakby ojca duchowego. Ta jego działalność zaczęła się już w pierwszej połowie lat 70., kiedy on wszedł w krąg takich młodych ludzi, którzy w okresie rewolucji węgierskiej 56 roku byli jeszcze dziećmi, więc jak gdyby nie mieli tej traumy, takiej jak starsze pokolenie. I ludzie, którzy patrzyli na Polskę jako pewien wzór, bo duża część tego środowiska znała język polski, to też bardzo charakterystyczne dla tej generacji. I tu można wskazać tak wybitnych historyków, czy badaczy, ludzi kultury jak Aaron Petnek i István Kovács, czy Csaba Kiss. To było takie jego, powiedziałbym, pierwsze towarzystwo, z którym związał się na Węgrzech właśnie na początku jeszcze lat 70. I poprzez tych ludzi poznawał także ludzi ze starszego środowiska i oczywiście to bardzo powolutku i stopniowo przeradzało się w rodzaj takiego prywatnego seminarium Wacława Felczaka, gdzie dyskutowano o historii, o polityce, o współczesności, o przyszłości. I Felczak właśnie bardzo wyraźnie tym ludziom wtedy mocno takim przestraszonym czy pesymistycznie nastawionym, wręcz uważającym, że naród węgierski już nie istnieje. Było wtedy takie przekonanie na Węgrzech, że są ludzie mówiący po węgiersku, ale naród już nie istnieje. To wszystko wiązało się oczywiście z tym okresem kadarowskim na Węgrzech. I Felczak przekonywał ich, że Węgry się odrodzą, a inteligencja węgierska ma do odegrania w tym dziele bardzo ważną rolę. I oczywiście jak powstała Solidarność w Polsce, no to ten trend opozycyjny znacznie się wzmocnił, te nadzieje jakby stały się silniejsze. I Felczak cały czas w tym środowisku, to też bardzo charakterystyczne, najczęściej czy wyłącznie ludzi niezwiązanych z dysydentami partyjnymi, z partii komunistycznej. To byli ludzie o zupełnie jakby innej, takiej narodowej, chrześcijańsko-demokratycznej orientacji politycznej. I Felczak nawet tak mówił, że jeśli kiedykolwiek któryś z was wstąpiłby do partii komunistycznej, dajcie mi znać, żebym mógł z nim zerwać kontakty.
Czyli rzeczywiście był taki twardym antykomunistą? Pan doktor Szabelski przyniósł taką publikację pamiątkową, właśnie dedykowaną Wacławowi Felczakowi i właśnie tutaj pojawiają się w tej publikacji węgierskiej nazwiska postaci, które potem zajęły kluczowe pozycje nie tylko w partii Fidesz, ale też w innych miejscach sceny politycznej węgierskiej.
Tak, jest to Hungaro Polonika z 1986 roku z Budapesztu. Wydano właśnie z okazji na Węgrzech, z okazji 70. Urodzin właśnie pana Felczaka. I znajdziemy wśród tych nazwisk no, osoby wybitne, które później stały, czy już wtedy były jakąś elitą intelektualną. Przykładem jest tu Hop Lajos, no, wybitny tutaj historyk, znawca stosunków polsko-węgierskich. Ale wśród osób, które napisały swoje artykuły tutaj o tych stosunkach polsko-węgierskich na cześć Felczaka, jest na przykład Gönc Arpad, który zainteresował się Zbigniewem Herbertem i napisał o nim taki krótki esej. Warto wspomnieć, że był to późniejszy prezydent, pierwszy prezydent pokomunistyczny, który rządził od 1990 do 2000 roku. Przykładem tutaj jeszcze innych takich później znanych opozycjonistów jest Csori Sándor i Biro Zsoltán. Obaj byli założycielami Węgierskiego Forum Demokratycznego, czyli tej pierwszej, najważniejszej partii opozycyjnej, która w latach 90. jakby była tą, która nadawała ton reformom i zmianom na Węgrzech. Liczba jest tutaj jakby duża, ponieważ choćby Gaspar Noć, wybitny pisarz węgierski, akurat tutaj piszący o panu Kogito, więc widać, że jakby to zainteresowanie na Węgrzech Polską było wtedy ogromne i te kontakty były naprawdę bardzo żywe, a ci ludzie, którzy gdzieś tam otarli się o Felczaka, później stanowili nową elitę Węgier.
A czy to nie jest tak, że tutaj mamy pewną dysproporcje, że znajomość kultury polskiej na Węgrzech jest większa niż w Polsce, że ten wpływ jest większy. No ja tutaj trochę też piję do Instytutu imienia profesora Wacława Felczaka, który w Polsce powstaje. Na Węgrzech już powstała fundacja imienia profesora Wacława Felczaka. Czy to nie jest tak, że Węgrzy bardziej jakby doceniają rzeczywiście takie postaci, a my trochę tak patrzymy jednak i ta znajomość, patrzymy z dystansem i znajomość kultury węgierskiej, też literatury węgierskiej jest mniejsza w Polsce.
Wydaje mi się, że tak, to jest nasz problem, może nie tylko nawet dotyczący Węgier, ale całej Europy Środkowej. Jeżeli my chcemy być liderami Europy Środkowej, to my musimy poznać tych naszych sąsiadów lepiej. Wydaje mi się, że to jakby jest znowu taki renesans i zainteresowanie tym, ponieważ no, gdzieś tam wcześniejsze pokolenie zwłaszcza było zachwycone Zachodem i możliwością tego, żeby po tym okresie komuny znów ten Zachód poznać. Wydaje mi się, że moje pokolenie coraz bardziej zaczyna właśnie być zainteresowane tym, co się dzieje tutaj. To przykładem mogą być chociażby to, że hungarystyka u nas w Poznaniu, a także w Krakowie i Warszawie cieszy się dużą popularnością. Bardzo dużo ludzi chce się uczyć tego języka, więc jest tutaj możliwość właśnie rozwijania tych zainteresowań, poszukiwania. To, że coraz więcej powstaje publikacji, że są tłumaczone książki z języka polskiego, chociażby na węgierski. Jest to i tych kontaktów jest naprawdę dużo.
Ja mam pytanie jeszcze do doktora Frazika. Czy ta koncepcja, to o czym pisał Wacław Felczak właśnie w swoich badaniach, w swoich książkach badawczych, czyli XIX wiek, ta koncepcja takiej federacji, czy właśnie jakby współdziałania państw słowiańskich, Węgier, no jest dzisiaj koncepcją, która no jest realistyczna, czy jakby odżywa i właśnie może dzisiaj ta koncepcja być ważną koncepcją polityczną. Jak pan uważa?
Wacław Felczak uważał, że to jest może nie jedyna, ale ta najwłaściwsza koncepcja polityczna dla tej części Europy. Jeśli państwa Europy Środka, nawet tego używał pojęcia też, mają rzeczywiście jakąś rolę odgrywać w Europie, to muszą ze sobą współpracować ściśle, a nie oglądać się czy to na zachód, czy na wschód. W momencie końca wojny on napisał taki rodzaj referatu politycznego, właśnie w którym próbował przewidzieć, co się stanie, albo wskazać, jakie kierunki polityki powinny być. To był czerwiec 1945 roku i tam właśnie pisał o tym, że jak gdyby powinniśmy się odważyć, my Polacy, ale również we współpracy z tymi narodami innymi, odważyć na pewne śmiałe projekty polityczne. Właśnie tym śmiałym projektem, bo przekraczającym to, co było do tej pory, to jest współpraca, ścisła współpraca tych narodów. Tylko wtedy one przestaną być rozgrywane przez mocarstwa, będą stanowiły podmiot w polityce międzynarodowej, a nie przedmiot. Warto wskazać, że Felczak już w czasie wojny był członkiem Instytutu Europy Środkowej. To był bardzo ciekawy twór konspiracyjny, który miał właśnie za zadanie badanie możliwości współpracy narodów tego rejonu. To oczywiście mówię w uproszczeniu. Bardzo ciekawe prace studyjne. Niezależnie od tego, co się działo, prawda, wokół, myślano o przyszłości. Prowadzono prace koncepcyjne we wszystkich jakby dziedzinach. To dotyczyło polityki, gospodarki, turystyki, nauki i tak dalej. Pomysł bardzo śmiały, Felczak brał w tym udział, potem próbował w jakiś sposób kontynuować te działania po wojnie, bo jeszcze przez krótki czas wydawało się, że te prace naukowe będzie można prowadzić nawet jakoś pod przykryciem legalnych tych instytucji, które już działały w Polsce po wojnie.
Zachowało się też takie ciekawe wspomnienie Normana Davisa. Myślę, że dla większości słuchaczy to nazwisko jest też znane, niestety pewnie bardziej znane niż profesora Wacława Felczaka, ale Norman Davis, historyk, wspomina, jak w latach 60., gdy przebywał w Krakowie jako doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim, przesiadywał często w Instytucie Historii i tam jako taki przybysz z zagranicy, nie do końca zorientowany, zapytał kiedyś docenta Wacława Felczaka, co z tą Polską będzie. I docent jeszcze wtedy, Wacław Felczak, wyprowadził go z budynku na planty, bo wtedy w latach 60. tam w Krakowie można było spokojnie porozmawiać i powiedział, proszę pana, przetrwamy, Polacy umieją przetrwać. A ja bym chciała jeszcze wrócić do ważnej daty 56. roku i do tego właściwie momentu, kiedy między Polakami a Węgrami zawiązało się w pewnym sensie braterstwo krwi. Jak Polacy się zachowali w 56 roku? Skąd to braterstwo krwi?
Cóż, sprawa jest niezwykle interesująca. Otóż w 56 nie muszę tłumaczyć, co się działo i tu w Poznaniu w czerwcu, a potem w październiku, jakby w skali całego kraju. Natomiast na Węgrzech wybuchła tutaj rewolucja, powstanie antykomunistyczne. Węgrzy byli zachęcani tutaj zwłaszcza przez chociażby Radio Wolna Europa, czyli tutaj przez Amerykanów, którzy obiecywali pomoc. Faktycznie żadna pomoc nie nadeszła. Jedyna pomoc, która była przysłana, to była przysłana przede wszystkim pomoc humanitarna z Polski. Z jednej strony były to oczywiście leki, koce, ale przede wszystkim najważniejsza była tutaj krew. Krew, która była dobrowolnie przez wielu Polaków tutaj oddawana, zapieczętowana i przesłana już na Węgry. Przykładem takiego miejsca przeładunku tej krwi był chociażby właśnie Poznań. Mamy na dworcu, może niezbyt wielki, ale jednak stojący, warto na niego zwrócić uwagę, bo on jest trochę z boku, taki mały pomnik właśnie upamiętniający tą pomoc, która tutaj Polska, dzięki Polsce trafiła na Węgry i tutaj właśnie w Poznaniu te pociągi później odjeżdżały do Budapesztu i dalej, dzięki czemu tak naprawdę możemy dzisiaj powiedzieć, że wielu Węgrów ma jakąś kroplę polskiej krwi.
W 2010 roku z kolei Fronda wydała książkę pod tytułem Węgierski łącznik. To jest zbiór pięciu bardzo ciekawych wywiadów z Węgrami, którzy w latach 70. i 80. odgrywali rolę takich łączników między społeczeństwami polskimi i węgierskimi oraz grupami opozycyjnymi w tych obu krajach. Jaki to był czas, lata 70., 80. pomiędzy w naszej wspólnej historii?
To jest też okres taki właśnie, gdzie jest pewne na Węgrzech i w Polsce jakby zaakceptowanie systemu, który panuje. Na Węgrzech mamy gulaszowy komunizm, czyli umowę niepisaną między Januszem Kadarem a społeczeństwem. Wy się bogacicie, macie najwyższy poziom życia w całym bloku komunistycznym. Wielu zresztą naszych rodaków, babć, ciotek, z którym rozmawiamy, starszym pokoleniem, wspominają właśnie, że gdy przyjechali na Węgry, czuli się jak w Europie, że byli zachwyceni tym, że wszystko w sklepach jest, że można dostać i to wspomnienie gdzieś tam w nich cały czas krąży. Z drugiej strony to miało efekt też dla Węgier ujemny w postaci tego, że opozycja na Węgrzech przez to jakby zaczęła najpóźniej się rozwijać, czy właściwie tej opozycji długi czas nie było. Ten impuls właśnie szedł w Polsce, jakby to Solidarność w dużej mierze rozbudziła nadzieję, rozpoczęła znowu właściwie taki wewnętrzny ferment, nie tylko właśnie w Polsce, ale jakby w całym bloku wschodnim.
To ja mam jeszcze pytanie do pana doktora Wojciecha Frazika. Tutaj powoli będziemy zmierzać do puenty naszego programu, ale pytanie mam takie, czy teraz powstaje instytut imienia profesora Wacława Felczaka. Mówi się o profesorze Wacławie Felczaku. Dlaczego tak późno ta pamięć przebija się do opinii publicznej? Oczywiście specjaliści, hungaryści, osoby, które zajmują się historią, relacjami polsko-węgierskimi o osobie profesora Wacława Felczaka wiedziały. Natomiast no, rzeczywiście ta postać, wydaje mi się, ona do takiej szerszej opinii publicznej się nie przebijała. Dlaczego tak się stało?
No niestety tak jest. To jest los wielu wybitnych postaci, które, no można powiedzieć, nie trafiły na pierwsze strony, czy nie trafiły po prostu do podręczników i znane są tylko w pewnych wąskich kręgach. No bo Felczak, można powiedzieć, trochę miał to szczęście, że politycy, a tutaj głównie trzeba wskazać na Viktora Orbana, po prostu wskazali właśnie jego jako tego patrona współpracy, czy braterstwa, przyjaźni polsko-węgierskiej. To jest jak najbardziej naturalne, że to właśnie on kimś takim może być, kto jest symbolem. Dla XX wieku niewątpliwie symbolem, bo w różnych okresach działał właśnie na Węgrzech, działał na polu zbliżenia polsko-węgierskiego i na rzecz przybliżenia dziejów Węgier, czy kultury w ogóle węgierskiej Polakom. I to robił jeszcze w okresie przedwojennym i w czasie wojny. No, też ewenement taki, on był chyba jedynym w czasie wojny korespondentem prasy konspiracyjnej zagranicznym i nadsyłał korespondencję właśnie również o historii i kulturze Węgier do prasy konspiracyjnej w Polsce.
Miejmy nadzieję, że teraz, kiedy Instytut powstanie, no nie tylko postać niezwykła, bardzo interesująca i ważna też profesora Wacława Felczaka, która, jak widzimy, bardziej znana jest za granicami Polski, na Węgrzech niż w Polsce, ale niesłusznie, może właśnie ta postać jest dla nas do poznania ponownego, że ta postać będzie właśnie rozpowszechniona, ale też, że relacje polsko-węgierskie dzięki działaniom Instytutu będą dynamiczne, relacje naukowe, badania też jakby zostaną zdynamizowane. Dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o współpracy polsko-węgierskiej, o relacjach, które łączą te dwa narody, o przyjaźni przede wszystkim polsko-węgierskiej. O tym rozmawialiśmy, a naszymi gośćmi w Arsenale Kultury był w Krakowie pan dr Wojciech Frazik, autor politycznej biografii Wacława Felczaka. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
A w studiu był z nami pan dr Adam Szabelski, historyk, hungarysta. Również bardzo dziękujemy. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc państwu.
Program realizował Ryszard Wójtowicz i żegnamy się już my. Dobranoc. Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz. Zapraszamy do Arsenału Kultury za tydzień.